Reduta dobrego imienia zapowiada interwencję w sprawie mapy, jaką zamieścił w sieci brytyjski The Economist. Grafika, jak wskazują komentatorzy, ma udowodnić, że obóz Auschwitz był w granicach Rzeczypospolitej.
Mapa obrazuje gęstość zasiedlenia diaspory żydowskiej na terenie przedwojennej Europy. Zaznaczono też granice Polski sprzed II wojny światowej i umieszczono tam Auschwitz.
Jest to więc przekłamanie, bo o Auschwitz można mówić po podbiciu naszej ojczyzny przez Niemców, a sam obóz został utworzony przez okupanta na ziemiach polskich. Wprawdzie dziennikarze The Economist napisali, że powstał pod okupacją, ale już nie poinformowali czyją.
Interwencję w tej skandalicznej sprawie zapowiedział Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom.
Państwo polskie nic nie może tym fantem zrobić, dlatego że nie ma możliwości pozwania przez państwo. Co więcej, wywoła to bardzo znaczne, nazwijmy to, nagonkę na państwo polskie, tak jak było już przy iluś innych okazjach. Natomiast takie organizacje jak Reduta oczywiście mają wolne ręce, dlatego że nie są organizacją państwową i tutaj my przygotowujemy się do takiego pozwu. Rozmaite czynności już przedsięwzięliśmy, natomiast to jest niestety wszystko bardzo kosztowne. To, co w tej chwili zrobimy przy The Economist, to jest po prostu wezwanie do poprawienia tego błędu. Oni nie zareagują, to wezwanie naszych wolontariuszy, także są nasi słuchacze. Radia Maryja wolontariuszami Reduty Dobrego Imienia w takich sytuacjach. Wezwanie do tego, żeby to poprawili, zasypiemy ich tam ilość tysiącami maili. Być może zareagują, a jeżeli nie, to będziemy jeszcze inne sprawy przedsiębrać.
Prezes Reduty dodał, że proces z brytyjską gazetą byłby bardzo kosztowny. Sytuację dochodzenia prawdy historycznej na drodze prawnej dodatkowo komplikuje Brexit.
Dlatego ta ścieżka będzie ostatecznością, jednak opracowany jest również wariant interwencji procesowej.
Przypomnijmy już raz, wcześniej Netflix miał problemy z prawdą historyczną i mapą Polski, na której umieszczono niemiecki obóz koncentracyjny.
Europoseł Dominik Tarczyński ocenia, że w sprawie szczepienia celebrytów jest potrzebna nie tylko kontrola, ale także śledztwo.
W ostatnich dniach wyszło na jaw, że w warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepione zostały osoby spoza grupy priorytetowej.
A wśród nich znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller, aktorzy Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN-u Edward Miszczak.
W efekcie Ministerstwo Zdrowia zleciło na dziś rozpoczęcie kontroli przez NFZ jednostek związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Niezależnie sprawę bada Komisja Uniwersytetu.
W opinii Dominika Tarczyńskiego doszło do wyłudzenia usługi medycznej i powinny zostać podjęte dalsze działania wyjaśniające.
W mojej ocenie nie tylko kontrola jest niezbędna, ale także śledztwo. Jeżeli doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa na lekarzy, na tych, którzy w rozporządzeniu są opisani jako grupa zero, jako tych, którzy mają nieść pomoc setkom chorych, to w mojej ocenie powinno rozpocząć się śledztwo. Jest to bardzo poważna kwestia, która miałaby wyjaśnić tę sytuację, przypomnieć o tym, jak stanowi polskie prawo, jakie zachowania są wymagane w czasach pandemii, zagrożenia pandemicznego.
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś zapowiedział już, że wspólnie z posłem Janem Kantakiem zgłosi rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do prokuratury.
Inwestycje w tabor, lepsza dostępność i krótszy czas podróży. Między innymi takie działania przewoźników mają zachęcić Polaków do powrotów na tory.
Spółki kolejowe w ubiegłym roku przez pandemię odnotowały drastyczne spadki liczby podróżnych. Mowa nawet o 100 milionach osób. Jeżeli chodzi o kursy dalekobieżne, sytuacja wygląda jeszcze gorzej.
Jednak przewoźnicy już planują, jak nadrobić te straty. Muszą to być przemyślane rozwiązania, gdyż na wiosnę, jak napisał jeden z dzienników, na polskie tory wjedzie kolejna nowa konkurencja, czeski RegioJet.
Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, podkreśla, że jeżeli będzie to uczciwa konkurencja, to polscy przewoźnicy się jej nie obawiają. Wskazuje też, w jaki sposób przekonać pasażerów do powrotu na kolej.
Tutaj zagrają te działania, które zostały podjęte dotąd, czyli inwestycje infrastrukturalne podnoszące jakość podróżowania, jak również inwestycje taborowe. Ta podróż koleją jest coraz bardziej komfortowa, coraz szybciej pociągi się przemieszczają, coraz są krótsze czasy jazdy, dostępność również się zwiększa. Mam nadzieję na realizację programu rządowego Kolej Plus, gdzie będą odmrażane również te zamykane wcześniej linie kolejowe, więc ta dostępność do kolei będzie coraz większa i ci podróżni, na których czekamy, wrócą na kolej.
Według gazety PKP Intercity zapowiada, że w bieżącym roku podróżni poczują już efekty modernizacji pociągów. Na torach pojawią się też m.in. elektryczne składy FLIRT 3.
Miłym zaskoczeniem mają być wagony kombo, m.in. z automatami sprzątającymi, przekąski i z przedziałami dla rodzin z dziećmi. Już wcześniej PKP Intercity zapowiedziało nowe kursy na trasach międzynarodowych. Ma na przykład ruszyć połączenie Warszawa-Berlin-Bruksela.
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 punkta wobec 50,8 punkta w listopadzie, podała firma Markit.
W grudniu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym uległy znacznej poprawie, odzwierciedlając przede wszystkim wzrost nowych zamówień oraz dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w przemyśle, napisano w komentarzu do danych.
A jak wskazano, gorsza dostępność środków produkcji była z kolei widoczna w inflacji kosztów, która osiągnęła najwyższy poziom od ponad 9,5 roku.
Według autorów badania najnowsze wyniki sugerują, że produkcja zwiększy się w nadchodzących miesiącach.
Norweska policja poinformowała o odnalezieniu ciała siódmej ofiary osunięcia się ziemi w miasteczku Ask w pobliżu Oslo. Wciąż trwa akcja ratunkowa, ale szanse na odnalezienie ocalałych z katastrofy są coraz mniejsze, napisało BBC.
Dotąd zidentyfikowano 5 z 7 ofiar śmiertelnych, w tym 40-letniego mężczyznę i jego 2-letnią córkę.
Bilans katastrofy to także co najmniej 10 osób rannych oraz 31 zawalonych domów mieszkalnych oraz 9 innych budynków ewakuowano. Ponad 1000 osób.
Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych, którzy stracili dorobek całego życia.
Teren osuwiska to ruiny domów w półstałej masie gliny. Z ziemi wystają fragmenty mebli oraz części samochodów. W niedzielę na miejsce tragedii przybyli członkowie norweskiej rodziny królewskiej i zapalili znicze w lokalnym kościele.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszym portalu.
A teraz prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami, deszcz i deszcz ze śniegiem, na północy w obszarach podgórskich i w górach śnieg. Temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Tatrach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1004 hektopaskale.